dzień dobry, witamy w pierwszym oficjalnym odcinku podcastu, którego nazwy dalej my w tym momencie nie znamy, bo nagrywamy go zaraz po nagraniu intro. Także wybaczcie, że jeszcze nie mówimy, czego słuchacie, ale wy doskonale wiecie, bo w końcu włączyliście ten odcinek. Z tej strony Małgosia Zmaczyńska, Zmacznego, a po drugiej stronie mikrofonu
Klaudia Łakoma, Łakomi na wiedzy. Witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że macie w tym momencie przepiękny dzień i cudowną pogodę za oknem. Aura jesienna nie sprzyja podróżom kulinarnym.
Aura jesienna nie sprzyja pozytywnemu myśleniu, ale...
Ale macie nas.
Ale mam nadzieję, że właśnie ten podcast troszeczkę wam rozjaśni tą szarówkę za oknem albo jakieś trudy, które spotkały was w ciągu dnia. Ponieważ dzisiaj cofniemy się do cudownych czasów dzieciństwa.
Dzieciństwo to właśnie moment, w którym wielu z nas zaczyna mieć problemy ze sobą i niestety utarte schematy w społeczeństwie nie wspierają, że tak powiem, rozwoju w osobnym kierunku i powielamy to, czego powielać nie powinniśmy. Jedna z takich najciekawszych historii, temat zaburzeń odżywiania.
Nie no, czekaj, Klaudia, nie spiesz się tak.
A ja chciałam z grubej rury.
Nie, powoli, zróbmy wprowadzenie, bo, moi drodzy, zanim zaczęłyśmy nagrywać ten odcinek, Klaudia rzuciła właśnie temat, że chciałaby, żebyśmy pogadały o dzieciństwie, bo wtedy wiele się, tak jak wspomniałaś, zaczyna różnych dziwnych, krzywych akcji albo naszych niewłaściwych wyborów, może tak. I kiedy rzuciłaś przykładem, który zaraz powiesz, ja byłam w szoku, że o tym mówisz, bo też mi się to zdarzyło, może nie dokładnie w tym samym momencie co tobie, ale ja nigdy wcześniej nikomu o tym nie powiedziałam. I to jest moje wyjście z szafy w tym temacie, bo faktycznie jestem w szoku, że komuś to się innemu zdarzyło. Myślałam, że tylko ja byłam taka głupia. Oczywiście w moim systemie oceniania, nie? Że jak patrzę na tą akcję, myślę sobie, Boże, jaka ja byłam głupia, ale jak widać, nawet najdziwniejsze akcje, które wydaje nam się, że są tylko nasze, inni też mogli mieć. I teraz, Klaudio, kochana moja droga, oddaję ci głos. O co chodzi?
Dla mnie to jest niesamowicie ciekawe i dopiero mając 25 lat jestem w stanie powiedzieć, że to istniało i jakby zdać sobie z tego wszystkiego sprawę, więc wydaje mi się, że do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć i najważniejsza sprawa jest taka, jak wiecie, o ile jeśli wiecie, a jeśli nie wiecie, to wam właśnie powiem. Jako nastolatka miałam zaburzenia odżywiania i wynikały one tylko i wyłącznie z tego, że... wmówiłam sobie coś do mojego małego mózgu, który jeszcze nie był turbo rozwinięty i brakowało mu więcej ciepła, mam wrażenie.
I czekaj, ale nastolatka to znaczy ile miałaś lat?
Myślę, że to było coś około 6 klasy podstawówki, pierwsza klasa.
Taka bardzo wczesna nastolatka.
Wczesna. Mhm. Chociaż ja bardzo szybko się rozwinęłam, w sensie mam tyle samo wzrostu co wtedy, więc uznajmy, że...
Oko, mam ten sam rozmiar buta co przy komunii.
Mój natomiast miał 40 na koncie, a w tym momencie noszę 37,5, więc nie wiem, co się wydarzyło w trakcie mojego życia rozwojowego, ale stopa mi zmalała. Taka ciekawostka na mój temat.
Dobrze, że stopa życia wzrosła.
A więc, moi drodzy, byłam nastolatką. Oglądałam sobie pewien serial. Jeśli ktoś z was kojarzy Degrassi, to teraz ręka w górę podnosimy.
Nieważne, że jesteście w tłumie ludzi, nikt nie wie, co robicie, właśnie podnosicie ręce, tak jak my.
Podniosłam.
Degrassi, nowe pokolenie.
Dokładnie.
On
tak.
On leciał na Zigzapie, nie? A
tak,
był już na...
Tak, to był jeden z tych programów, który był w okolicy... jak się nazywał program, którym była rybka?
Mini-mini.
To właśnie był program w okolicy Mini-mini. Jak nie leciało nic na Mini-mini, to się łączało, nie, no żartuję. Ale wracając do tematu.
No.
Leciał tam właśnie ten serial i ja go oglądałam zawzięcie. Byłam po prostu podjarana ich problemami i szukałam tych problemów
ale
w moim życiu.
Ale on był taki bardzo dorosły, bo to nie było coś na wzór Hanny Montany, gdzie
nie.
radosne życie nastolatki, tylko to był taki amerykański serial o naprawdę grubych akcjach. Tam był temat gwałtu, tam był temat narkotyków, temat, nastoletnich tak. ciąż. Tam było wszystko i ja oglądając...
Prześladowanie, depresja,
tak,
anoreksja,
dokładnie.
Zaburzenia odżywiania, seks. To był temat tabu w ogóle
ja
w moich
ja to oglądałam
sferach.
Jako dzieciak i tak, wow, takie rzeczy się dzieją w ogóle?
Tak, ja też to oglądałam. I ja
skiprana,
chciałam...
żeby nikt nie widział, że to oglądam oczywiście.
Tak, i ja chciałam mieć takie życie jak oni. Mhm. I to był pierwszy taki moment zapalny w moim życiu, który popchnął mnie w pewnym kierunku. Może dzięki niemu jestem tutaj teraz z wami, nie wiadomo. Ale było to tak, oglądałam może zacznę tak od początku. Oglądałam sobie ten serial, zaczynając ponownie jeszcze raz to samo zdanie. I w pewnym momencie była tam taka Emma, doskonale pamiętam jej imię, bo była po prostu przepiękną dziewczyną, kobietą, nie wiem jak to nazwać w tym momencie, o ile miała na imię Emma.
Czekaj, widzę, że sobie małą obczajkę, bo ja nie pamiętam jak oni wyglądali, pamiętam tylko jedną postać tam.
90%, że to była Emma.
Dobra, czekaj, już sprawdzam, a ty opowiadaj.
I obejrzałam ją. Był taki moment, że ona poznała chłopaka. Ja wtedy też poznałam chłopaka. I chciałam dodać swojemu życiu dramaturgii. I ja nie wiem, co jest z nami, nie tak dziewczyny, ale my zawsze szukamy jakiegoś czegoś, co nam dowali w życiu. Ta? Mam takie wrażenie. Tak. I to była, o Jezu, to była 100%, to była Emma. To był moment jej...
Pamiętam.
Mam takie poczucie, że każda z nas, nawet jak jest cudownie w jej życiu, to zawsze znajduje coś, co można zepsuć. I ja wtedy właśnie zaczęłam się tego uczyć. I mam wrażenie, że tego nas uczą niestety seriale, media różnego rodzaju, żeby właśnie jakoś skopać swoje życie, żeby właśnie sobie dowalić coś. Przecież jest zbyt dobrze, więc zróbmy coś, żeby było nie tak. I tak zaczęły się moje problemy. Zobaczyłam tą Emmę, weszła wtedy, pamiętam, taka czarna sukienka, schodziła po schodach. Po prostu do tej pory mam wryty ten obraz. To musiało być bardzo intensywne, jakby takie przeżycie dla mnie, bo pamiętam, że to była jakaś rozmowa z jej rodzicami. Ona wtedy stwierdziła, w głowie tam były jej jakieś tam myśli, że ona się zacznie odchudzać. I ona zaczęła się odchudzać, mimo że wyglądała bosko. I ja stwierdziłam, coś jest ze mną nie tak. Wyglądam okej, a ja się nie odchudzam, ona wygląda lepiej. Ja też muszę się odchudzać. Ja chyba źle wyglądam, chyba muszę zacząć zrzucać te kilogramy.
To jest tak powszechne, nawet jak już jest, rozmawiasz z dorosłą kobietą i często niektóre babki, które pięknie wyglądają, właśnie tak mówią, kurczę, chyba powinnam przejść na dietę, ale po co? No bo chyba powinnam.
Mi się wydaje, że to jest pierwsze pytanie, które każda z nas powinna sobie zadać po myśli, która przyleci przez głowę niczym tajfun, muszę schudnąć. To zadaj sobie pytanie, po co? I jakby ja nie mówię, że tutaj teraz mamy wmawiać ludziom, że się nie muszą odchudzać, bo ja wmawiam ludziom, że muszą jeść zdrowo i dbać o swoje zdrowie, tak? Ale to była sytuacja, która diametralnie odmieniła moje życie, bo ja od tamtego momentu zaczęłam mieć jakieś problemy ze sobą, jakieś kompleksy. Jeżeli ktoś mi coś powiedział, to brałam to bardzo do siebie i prawdopodobnie zostało to ze mną do dziś, bo jakby nie czułam się wystarczająco dobra. I w moim właśnie odczuciu, jeśli chodzi o edukację szkolną, brakuje pokazania, że każdy z nas jest inny i nie trzeba biec na siłę za jakimiś ideałami. Więc Emma miała anoreksję, później przeszło jej to w bulimię, więc ja podążając za tym ślepym serialem zaczęłam mieć, moi drodzy, bulimię. Co prawda u mnie to był krótki epizod i jakby wystarczyła rozmowa z moją mamą, taka totalnie szczera od serca, to były święta i po prostu powiedziała mi, po co to robisz? I ja jakby jako taka dosyć dojrzała, już dziewczynka emocjonalnie, pomijając fakt, że podążałam za głupim serialem, stwierdziłam, że mama ma rację i jakby zostawiłam to i postawiłam na to, żeby o siebie gdzieś tam zadbać i mama mi wytłumaczyła też, że się rozwijam i potrzebuję tych kalorii. Dlatego dla mnie to jest taka mantra, którą ja powtarzam młodym dziewczynom, żeby nie popełniały moich błędów, bo prawdopodobnie i niestety mam tego świadomość. Wszystkie moje problemy zdrowotne, które wydarzyły się później, pomijając mój wypadek, który miałam, przyczyniły się właśnie do tego moje szalone eksperymenty w dzieciństwie z dietami. Bo to była pierwsza przygoda. Jak to wyglądało u Ciebie?
Cześć, tutaj Gocha w trakcie montażu. Ponieważ to ja w naszym teamie jestem odpowiedzialna za zmontowanie materiału, to stwierdziłam, że będę też takim suflerem, wtrącaczem małym, osobą, która będzie podrzucała dodatkowe informacje, kiedy wydaje mi się, że mają one sens. I stwierdziłam, że powiem Wam, że Degrassi debiutowało na świecie w 2002 roku, natomiast w Polsce w 2006. I dlaczego postanowiłam o tym wspomnieć? Ponieważ w roku 2006 zarówno ja, jak i Klaudia, bo jesteśmy rówieśniczkami, miałyśmy zaledwie 11 lat. Więc myślę, że to faktycznie był bardzo wczesny wiek na mierzenie się z takimi tematami. Aczkolwiek, jeśli podobnie jak ja chcielibyście sobie przypomnieć ten serial i zobaczyć, jak teraz zareagujecie na tę historię, to podpowiadam, że jest on dostępny na YouTubie. Są na pewno dostępne 2 sezony, jak dalej to nie wiem, bo nie sprawdzałam. Wiesz co, ja zanim opowiedziałaś tę historię, też powiedziałam, że miałam podobną rzecz, w pewnym momencie byłam zafascynowana anoreksją. Mhm. I tak jak mówię, ja tego nikomu nigdy nie mówiłam, bo to jest coś, co ja sobie przypomniałam parę lat temu, może rok, może dwa, że w ogóle taka akcja była.
Także... Szperanie w głowie jest niebezpieczne.
O Jezu, nic mi nie mów. W zeszłym roku chodziłam do psychologa, więc wtedy zaczęło się szperanie w głowie. Ale to czasem dobrze tam poszperać, bo właśnie takie kwiatki wychodzą, że najpierw, nagle sobie zdajesz sprawę, że krzywe...
To był ten moment.
Nawet nie, ale że te krzywe akcje, które teraz sobie myślisz, co jest ze mną kuźwa nie tak, one nie wzięły się stąd, że coś jest nie tak, tylko w twoim życiu wydarzyło się wiele rzeczy, które cię do tego doprowadziły. I to nie jest tak, że to jest twoja wina stricte. W tym momencie nawaliłeś, tak zawsze było zajebiście, a teraz coś nawaliłeś. Nie. To się nawarstwiało, taka kula śnieżna. I moja historia jest akurat taka, że jako dziecko, takie dziecko, ja jadłam wszystko i w każdych ilościach. Moim ulubionym posiłkiem było śniadanie, gdzie jadłam albo parówki, albo płatki z mlekiem, z Nesquikami. Bardzo dużo Nesquików, troszeczkę mleka, bo akurat wtedy słabo tolerowałam laktozę. No a po szkole kanapki, które dostałam do szkoły, oczywiście ich nie jadłam, robiłam w formie zapiekanek, czyli właściwie tosty, niektórzy
czyli
to mówią.
Czyli Nesquik, zapiekanki, tak, generalnie prawdziwe życie nastolatki.
No dziecka jeszcze, tak. Byłam dzieckiem. Do tego grześki i knopersy, to jeszcze ptasie mleczko. I tak byłam, tak dorastałam, ale to też były inne czasy, nie? I rodzice nie mieli tej świadomości, więc my też co jakiś czas, raz w miesiącu byliśmy w McDonaldzie.
To była w ogóle rewelacyjna jakby okazja.
Do wspólnego czasu. Tak, tak. Tym bardziej, że wiesz, moi rodzice dużo pracowali i my jeśli byliśmy w McDonaldzie, to była jakaś niedziela albo we Wrocławiu, albo w Jeleniej Górze, która była jedynym większym miastem koło mnie, gdzie był McDonald's i to było takie wow, czas z rodzicami, happy, mieli taka właśnie happy, wszystko happy.
To ja ci w ogóle muszę teraz przerwać i powiedzieć, że ja miałam taką sytuację, że jakby to ktoś odkrył, to miałby na mnie niezłego haka, więc wolę go w tym momencie już obnażyć. Moi drodzy, ja wygrałam konkurs w McDonaldzie na zdjęcie najlepszego dziecka, jakby nie wiem, czy najlepszego dziecka, jakby, przepraszam, to był konkurs na najbardziej kreatywne zdjęcie z tym klaunem.
Z Ronaldem?
Tak. Ej. I ja mam z nim zdjęcie do tej pory, ono stoi na mojej szafce. Ej, ale piękną, białą sukienkę.
Ten typ jest mega creepy. Ja o tym mówię w moim ostatnim właśnie podcaście Smacznego o McDonaldzie. Bo ja, słuchaj, byłam za to Miss McDonalda. W wieku 4 lat. Właśnie tę historię opowiadam w ostatnim odcinku. Także patrz, ile nas łączy.
Tak, McDonald.
McDonald, tantiemy możemy później tam ustalić. Okej, a co wygrałaś?
Chyba zestaw Happy Meal. Troszkę smutek mi ogarnął wtedy, pamiętam, ale wiem, że nie byłam zadowolona z tej nagrody.
No tak. Więc... Ale zaszczyt jest. Wspomnienia. Jednak... Jest o czym opowiedzieć w podcaście, widzisz?
Tak, jednak lepiej to obnażyć, bo jakby ktoś dotarł do tego zdjęcia, wiem, że ono było w jakiejś gazetce.
No, ekstra.
Dieta tego roku 2019 na kampanii McDonalda.
No, więc tak, McDonald odegrał bardzo ważną rolę w moim dzieciństwie. Na przykład pamiętam, że to właśnie w McDonaldzie rodzice powiedzieli mi o tym, że mój chomik nie żyje. Bo to był taki bezpieczny grunt, nie?
No.
No, wtedy dowiedziałam się, że mój chomik nie żyje. Nieważne.
Do końca życia wchodząc do McDonalda myślisz o chomiku, prawda?
Nie, bo tego McDonalda już nie ma. Tego oddziału, także nawet nie mogę usiąść przy tym stoliku, ale pamiętam, który to był. No w każdym razie i z takiego dziecka, który nigdy nie myślał o tym, co je, jak wygląda, bo też ja jestem wysoka i ja szybko zaczęłam rosnąć, więc... Te pożerane słodycze rozkładały się, powiedzmy, na wysokość. I nie byłam drobnym dzieckiem, byłam takim zupełnie normalnym.
Zupełnie normalnym. To jest piękne sformułowanie, którego brakuje w tych czasach. Albo dziecko jest teraz grube, albo chude. A gdzie są te zupełnie normalne? Nie, mam wrażenie, że ludzie nie zauważają tych zupełnie normalnych. W ogóle się o nich nie mówi, a właśnie o nich powinniśmy mówić najwięcej. Tak. Bo moim zdaniem w momencie, kiedy my zaczynamy mówić o skrajnościach, to te skrajności zaczynają być kuszące. I niestety kuszące zaczynają być te związane niestety z anoreksją.
Albo też, no moim zdaniem, trochę z otyłością.
Też.
Bo to jest też pewnie temat, do którego w pewnym momencie dojdziemy w naszych historiach, czyli do Instagrama. Mm-hmm. Myślę, że to też jest coś, o czym warto pogadać.
Kopalnia smaczków i interesujących tematów.
Dokładnie. No i ja w pewnym momencie postanowiłam stać modelką, ponieważ byłam wyrośnięta, 1,79 m, no więc coś zróbmy z tym wzrostem, skoro siatkarka ze mnie żadna. No i zaczął się wtedy etap mojego odchudzania i tak dalej, tam diet. No ale to też jest już dłuższa historia. Natomiast to był czas, kiedy ja faktycznie wiedziałam, że anoreksja jest złą chorobą. W sensie, pokaż mi dobrą chorobę. Jest chorobą, ale w pewnym momencie zaczęły mnie fascynować te strony pro-ana. Mm-hmm. Ja pamiętam, to w ogóle był czas blogów, kiedy tak. na blogi
I ja też... miałam wtedy właśnie przyjaciółki będące w moim wieku, które te blogi namiętnie czytały wieczorami, z latarką jeszcze pamiętam, bo jakby wtedy nie było za bardzo popularne, komputery, laptopy, telefony i tak dalej.
Nie było też Instagrama, Facebooka, żeby łatwo coś wyszukać, tak, tylko więc naprawdę przypadkiem trafiałeś, nie?
Trzeba było się nastarać, żeby tam trafić, a jakoś te wszystkie młode dziewczyny, przynajmniej z mojego środowiska, trafiły. I to jest pytanie, jak?
No właśnie, i to też jest być może tak, że ja najpierw usłyszałam o tym w jakimś serialu, mm-hmm. a potem z takim oczywiście poczuciem, z jednej strony to jest coś złego, tak nie można robić, nie idźmy w tą stronę, to jest coś, czego ja nie chcę osiągnąć, ja nie chcę być anorektyczką, ale z drugiej strony mnie to strasznie fascynowało i czytałam te je wpisy, nawet jak się z nimi nie zgadzałam, to słowo fascynacja chyba najlepiej oddaje to, dlaczego ja tam wchodziłam. Ale chyba gdzieś z tyłu głowy miałam, chcę być taka jak ona, jak one. Nie chcę tak wyglądać, ale one są takie silne, takie ta siła była... zdeterminowane, tak. nie? I to jest chyba coś, co mi imponowało. Cześć, tutaj ponownie Gocha w trakcie montażu. Małe wtrącenie, ponieważ opowiadając Klaudii tę historię, trochę się pogubiłam, co też wynikało z faktu, że nie do końca pamiętałam, jak to było. Ale chodziło o to, że ja byłam zafascynowana tym tematem parę lat zanim zaczęłam się odchudzać. To było jakiś rok, może dwa wcześniej, kiedy zupełnie jeszcze nie planowałam drastycznego zrzucania kilogramów, ale gdzieś... Wtedy już pamiętam, że dowiedziałam się, że coś takiego jest i trochę mnie to kusiło, ale w ogóle nie czułam takiej potrzeby, więc to nie było tak, że zaczęłam się odchudzać, ponieważ weszłam na te blogi, tylko kiedyś na nie trafiłam, a potem, kiedy zaczęłam się odchudzać i oczywiście byłam przekonana, że zrobię to z głową, skończyło się jak się skończyło.
To ja miałam to samo właśnie z moją serialową postacią Emmą, ona była zdeterminowana, robiła dosłownie wszystko, by wyglądać tak, jak sobie zaplanowała w głowie. I ja też chciałam wyglądać tak, jak sobie zaplanowałam w głowie. I wydaje mi się, że właśnie to jest ten problem. Zaplanowanie sobie w głowie czegoś, co chcesz. Mhm. Zamiast spojrzeć realnie i pomyśleć sobie, fajna z ciebie babka, żyj życiem, piękne widoki, cudowne jedzenie, fajni mężczyźni. Co prawda chyba się wtedy jeszcze tak za bardzo nie myślało o tym, ale jakby w tym momencie tak bym podeszła do tematu. I wydaje mi się, że szukanie takiej w głowie wizji siebie, pomysłu na siebie, czegoś, czego nam brakuje, wyszukiwanie tego, co trzeba poprawić, jest takim motorem do podjęcia tego tematu i zaczęcia działania. Poza tym bardzo w naszym społeczeństwie, jak się mówi, nie karci się, tylko tak strofuje, może być słowo? Powiedzmy.
A o co chodzi? To może podpowiem słowo?
Czekaj.
Że jak się trzyma taki rygor, o to ci
nie,
chodzi?
Nie, chodzi mi o to, że w naszym społeczeństwie bardzo się strofuje osoby leniwe.
A, tak, wytyka się je.
W momencie, kiedy ty zauważasz kobietę, która jest zacięta w boju, chcesz być taka jak ona, bo to jest nagradzane w naszym społeczeństwie.
To prawda, u nas jest w ogóle ogromny etos pracy.
Tak.
Że musisz się naharować. Nieważne, że pracujesz, ale na przykład się nie męczysz, to nie jest prawdziwa praca.
Myślę, że to się zaczęło już w książce Chłopi.
Myślę, że to się zaczęło dawno, dawno temu, a my ciągle bez sensu w tą stronę idziemy, że namęczyć się, żeby się namęczyć.
Tak, zamiast czasem po prostu totalnie wyluzować i mieć taki spokój w głowie, tak jak w aktualnym pierwszym tygodniu mojego wyzwania. Myślę, że będziecie słuchać to już w kolejnym. Ale właśnie tego spokoju nam w tym wszystkim najbardziej moim zdaniem brakuje. Takiego spokojnego podejścia do tematu i balansu między pracą, sobą, znajomymi. Zawsze jest tak, że te granice się gdzieś zacierają i niestety w najczęściej złym kierunku i budzimy się, że tak powiem, z ręką w nocniku.
Dokładnie tak się budzimy. Ale też istotne jest, że jeśli poczujemy, że czegoś w naszym życiu brakuje, nie? To żeby nie łapać się od razu życia innych osób.
No
I tutaj dochodzimy oczywiście do Instagrama, a miałyśmy jeszcze trochę podłubać w dzieciństwie, więc myślę, że do tego, że to też się mimo wszystko łączy, bo teraz mamy Instagram, ale kiedyś to były seriale.
Tak. I kiedyś jeszcze w dzieciństwie to byli chłopcy, którzy mam wrażenie wynieśli swoje zachowania z domu i to brzmi przerażająco, bo moim zdaniem dziecko nie wpadnie, może to też były seriale, ale nie wpadnie na pomysł, żeby powiedzieć koleżance, że jest gruba, jeśli nie usłyszało tego sformułowania od strony mężczyzny do strony kobiety. Nie mówię, że to musiał być tato, mama. To mogła być jakaś inna relacja. Jakby dzieci zawsze znajdują jakieś powody, żeby komuś coś powiedzieć w tym takim życiu, że tak powiem, bardziej rodzinnym. Przynajmniej tak ja to gdzieś tam odczuwam, bo ja bym w życiu nie powiedziała komuś, że jest gruby, bo u mnie nikt tak nie mówił.
Wiesz co?
Zawsze mnie to zastanawiało. Skąd mężczyźni młodzi, chłopcy, mają w głowie pomysł, żeby powiedzieć dziewczynie, jesteś gruba, brzydka i naśmiewać się z niej. Zawsze mnie to zastanawia.
To jest ciekawy temat i nie wiem, czy my jesteśmy w stanie do tego dojść, bo ja ani nie mam młodszego rodzeństwa, ani nie wychowywałam się, nie mam przykładu dziecka, które mogłabym obserwować, jak się rozwija i skąd coś podłapuje. Ja byłam najmłodszym dzieckiem w rodzinie, więc to już dorastałam ze starszymi, ale jest coś na rzeczy, bo z jednej strony, jeśli dziecko ci mówi, że jesteś gruba, oczywiście wiesz, o co mi chodzi, że ktoś ci mówi, że jesteś gruba, to gruba w stosunku do kogoś, czyli jest jakiś punkt odniesienia, więc skąd ma punkt odniesienia?
Dokładnie.
I albo faktycznie jest to coś wyniesione z domu, albo z popkultury. I myślę, że to jest mocny trop, bo oczywiście nie neguję tego, że to się dzieje w domu.
W sumie jak to powiedziałaś, to zapaliła mi się taka lampka w głowie i tak myślę, tak, może być.
Więc... Bo postaci w serialach no jednak zazwyczaj pokazują jakiś konkretny taki kanon, nie? Mm-hmm. A szczególnie to jest, słuchaj, rozkmina moich ostatnich dni, kiedy wysłuchałam nowego albumu Tako, Jarmark. I on w jednym utworze nawiązuje do pornoli. O tym, że chłopcy wychowywali się na pornolach, a później oczekują od dziewczyn nie wiadomo czego, bo się naoglądali pornoli. Młodzi chłopcy. I wtedy sobie uświadomiłam, że zobaczę faktycznie, jaki ten świat jest głupi.
Płytki.
To już w ogóle, ale zobacz, że nasze pokolenie, nie mówię teraz już o roczniku powiedzmy 2000, który w ogóle jest szok, że ma 20 lat, ale to już uważam jest inne pokolenie. To jest pokolenie, które teraz słucha Billie Eilish, a Billie śpiewa już piosenki, które nie odpowiadają trochę naszemu pokoleniu. Już tłumaczę, o co mi chodzi w tym moim zagmatwanej historii, że nas wychował Disney. Nas wychowały seriale Disneya. Hannah Montana, Camp Rock, High School Musical.
Nas wychowały lalki Barbie.
Również. Ale lalki Barbie bym zostawiła, bo to jest... Wszyscy mówią, że są złe, ale lalka Barbie ma ponad 50 lat, więc to nie jest coś nowego. Natomiast nas wychował Disney. I my, jako dzieciaki, nastolatki, młode nastolatki, patrzymy, jak Zac Efron wzdycha do Vanessy Hudgens, jak jest romantycznie, jak jest pięknie, jak jest camp rock, jest Jonas Brothers, które z miłością podchodzi do Demi Lovato. Możesz być szarą myszką, ale ostatecznie wyjdzie na twoje. I wszystko jest takie cukierkowe. I w momencie, kiedy my sobie na tej podstawie tworzyłyśmy wizję romantycznych związków, tego, jak to wszystko w ogóle w tym świecie ma pięknie wyglądać, chłopcy w tym czasie oglądali swoje pierwsze filmy pornograficzne. I zobaczcie, kiedy to jest w ogóle rozstrzał, nie? Że oni jakiś swój obraz kobiety wynoszą z pornoli, a my obraz mężczyzny z głupich filmów Disneya.
Przerażające. Co nie, mała? Przerażające. Nelson też mówi, że przerażające. Ale no, niestety, to jest prawda. I wiem, że to jest prawda, bo bardzo dużo mam przyjaciół płci męskiej i skonfrontowali mnie z tym punktem widzenia, więc ja dorastałam w wizji Pocahontas i bycia syrenką Arielką, a tutaj nagle się okazuje,
Arielka, miłość,
że facet jest zajarany cudownymi boobs z internetu. Więc.
Tak.
A ja szukam księcia, który mi przyniesie kwiaty, więc tutaj się robi pierwszy konflikt interesu między kobietą a mężczyzną.
I wtedy to znowu może doprowadzić do tego, że kiedy ty już jesteś sfrustrowana tym, że jednak na tym świecie nie ma księcia na białym koniu, albo przynajmniej w białym Mustangu, pozdrowienia dla wszystkich blachar, które mnie teraz słuchają, no to myślisz sobie, no dobra, to może powinnam pójść w takim razie w inną stronę i spełnić te wszystkie jego oczekiwania. I po pierwsze, próbujesz mieć taką sylwetkę,
jak ona,
gwiazda porno, albo zaczynasz w ogóle zmieniać swój charakter, żeby się pod to dopasować.
To jest najgorsze. Zatracenie siebie w tym wszystkim, żeby dopasować się do kanonu, który ktoś inny wykreował, a nie ty. Mnie to przeraża i myślę, że to jest kolejna geneza problemu wielu kobiet. Co najgorsze w tym wszystkim jest to, że te kobiety zaczynają te wady wytykać innym kobietom. Przykład mojego posta na Instagramie. Muszę to powiedzieć.
Wiem, o którym mówisz, bo czytałam te komentarze i było mi przykro.
Ja mam wrażenie, że w pewnym momencie moje cycki zaczęły robić większą karierę niż ja sama, gdzie staram się być naprawdę dobrym dietetykiem. A komentarzy odnośnie mojej pracy nie było tak dużo, jak odnośnie tego, że A, nie mam stanika. B, mam źle dobrany stanik. C, mam za duże cycki. D, pokazujesz cycki. W ogóle one istnieją, jak możesz je pokazywać? Generalnie wydaje mi się, że jak kobieta nie ma tych cycków i założy tą samą koszulkę, którą ja, nikt jej nic nie powie. Ale w drugą stronę ktoś jej powie, jesteś płaska.
Z przodu deska, z tyłu deska, nie?
No. Albo zrobisz, a zrobisz sobie już te cycki, to ci powiedzą, że jesteś jak gwiazda z pornola. Ale kto to powie? Kobiety. I jakby niestety mężczyźni, mam wrażenie, że oni nie aż tak bardzo na to patrzą. Jak my próbujemy się dopasować się do ich kanonów, zaczynamy widzieć w sobie i we wszystkich innych kobietach wiele wad. I to prowadzi do wszystkich głupich pomysłów, restrykcyjnych diet i zaburzeń postrzegania całego świata, włącznie z depresją.
Dokładnie świata, bo to już nawet nie jest, że ty w zły sposób, może nie w zły, ale w odrealniony sposób trochę patrzysz na siebie, ale też na rzeczywistość. Bo to się wiąże z tym, że zaczynasz właśnie oceniać inne kobiety. Gdzieś z tyłu głowy masz, no skoro ona jest taka gruba, to znaczy, że o siebie nie dba. Gruba w cudzysłowie oczywiście, albo jeśli jest super szczupła, myślisz, a to dziwka.
Tak.
Nie lubię jej.
Tak. Nie lubię jej, bo ma fajną dupę, ja takiej nie mam, więc jak ona może w ogóle istnieć na tym świecie, a jej... Ja mam obok niej przejść, jakby tutaj zaczynają się kompleksy. Często jest tak, że ja o tym rozmawiałam z moimi pacjentkami, że one przechodzą ulicą, widzą inną kobietę, idą ze swoim mężczyzną i one czują się zagrożone, bo w ich umyśle nagle przylatuje taka fala pomysłów pokroju, ona jest lepsza niż ja. Ja nie mam takiego tyłka. No i co z tego? Masz piękny uśmiech, piękne oczy i zajebiste cycki. Każda z nas ma w sobie coś fajnego, coś innego.
A poza tym, może już, jeśli w ogóle bazujemy na tym, co myśli facet, to może zdaniem twojego faceta masz najlepszy tyłek.
Może właśnie tak jest. No. I jakby każdy z nas ma zupełnie inne upodobania, więc skąd wziął się ten taki kanon? Ja na przykład nie lubię... W sumie nie wiem, czego w tym momencie chciałabym dać jakiś przykład.
Szpinaku. Nie no, szpinak to ty szanuj.
Nie wiem. Nie, w sumie prawda jest taka, że ja mam tak, że fascynuję się ludźmi. I ja nie mam takiej rzeczy, której w ludziach nie lubię. Na którą patrzę i stwierdzam, że ktoś jest brzydki. Ja nigdy nikomu nie powiedziałam, że ktoś jest brzydki.
Lubisz patrzeć na stopy?
Nie przeszkadza mi to. Naprawdę. Ja lubię patrzeć na stopy w morzu.
Bo widzisz piasek. Nie. Fetyszystka piasku. Ale w ogóle fetyszyści stóp mnie absolutnie fascynują. Bo to jest najgłośniejsza grupa fetyszystów w social mediach. Jeśli ktoś ma fetysz dłoni, to on ci o tym nie napisze, ale jeśli lubi stopy, to od razu dostajesz wiadomość na direkcie.
Fajne stópki.
Jesus, nie?
Tak, tak jest. Ja też takie dostaję.
Pokaż stopy i wysyłasz mu zdjęcie stopy procentowej. O, Instagram. Zobacz, zaczęłyśmy od dzieciństwa, od seriali i wylądowałyśmy na ulicy.
Na ulicy.
Ale myślę jeszcze o tym, skąd ja na przykład mogłam czerpać jakieś wzorce.
Ja ci mogę jeszcze opowiedzieć taką historię i to jest przykład z mojej podstawówki.
Cudownie, dawaj.
Nauczycielka. Traktowała, jakby było czuć po prostu taką jakąś wewnętrzną złość, kiedy zwracała się do chłopaka, który był trochę grubszy. I może to też jest takie, że czasem jakiś nauczyciel sprawia, że ktoś się czuje odizolowany. Wydaje mi się, że tak się dzieje. Jakby ja tego nie doświadczyłam, bo zawsze byłam kujonem, więc nauczyciele mnie gdzieś tam w głębi duszy lubili, że się dobrze uczę i może źle, bo przez to zaczęłam się bardzo dużo uczyć i w pewnym momencie się zatraciłam w tej nauce, ale wydaje mi się, że często nauczyciele gdzieś tworzą taką granicę między jednym uczniem, a drugim uczniem. I jakby w moim odczuciu to jest błąd też edukacji, bo powinno być tak, że jeżeli nauczyciel zauważa, że robi się jakaś taka dziwna, napięta atmosfera, ktoś jest odtrącony, odrzucony, to reaguje. A bardzo często jednak też dołącza się do tego szykanowania.
Ja pamiętam nawet... Ja nie wiem, czy to jest błąd edukacji. Pomijając, że system szkolnictwa jest słaby, ale ja myślę, że to jest po prostu błąd ludzi. Bo nauczyciele, którzy mają niesamowicie wielki wpływ na nasze życie, my spędzamy z nimi, no teraz ile trwa podstawówka? 8. Za naszych czasów trwała 6 plus 3 gimnazjum. No to są najważniejsze lata, kiedy w dużej mierze kształtuje ci się chociaż podstawowy taki światopogląd, bo później się rozwijasz jeszcze, nie? I ci ludzie nie zdają sobie jednak sprawy z powagi sytuacji, bo to często są osoby, w takim wieku jak my teraz, mm-hmm. którzy dopiero skończyli studia i heja. I tak naprawdę to też są dzieciaki, które nagle zajmują się dzieciakami.
Wydaje mi się, że jest w tym coś głębszego i nawet tutaj nie chodzi też o sam wygląd, bo mam wrażenie, że nauczyciele często też zamiast zachęcić uczniów, którzy się gorzej uczą, zaczynają sobie z nich stroić takie podśmieszki, żarty. I mnie by osobiście to bardzo zniechęcało do nauki w momencie, kiedy ja bym czuła, że jestem trochę, nawet nie chcę powiedzieć gorsza, tylko że trochę nie nadążam, bo każdy z nas inaczej się zupełnie rozwija. I zamiast mi ten ktoś wyciągnąć rękę, on mnie jakby ośmiesza przy nich, jakby obnaża tą moją słabość. To jest gdzieś takie...
Ale wiesz co, to nawet czasem nie muszą być takie sytuacje bezpośrednio z nauczycielem. Ale tak. Ja na przykład ogólnie po latach uświadomiłam sobie, że ja źle wspominam podstawówkę. Mhm. Bo po pierwsze uważam, że nauczyciele faktycznie źle rozgrywali różne takie nasze wewnętrzne
konflikty
albo jakiś podział. I to zarówno na przykład w stosunku do mnie, jak i teraz jako osoba dorosła mam strasznego kaca moralnego, jak wspomnę sobie naszego jednego kolegę z klasy, nad którym my właściwie... Wydaje mi się, że słowo znęcaliśmy się jest za mocne.
Bo to jest nieświadome.
Ale szykanowaliśmy, bo nikt nam nie powiedział, że robimy coś złego. A jako dziecko ty też nie masz do końca takiej świadomości, jakie mogą być tego konsekwencje, nie? Ale pamiętam jedną sytuację, kiedy bibliotekarka potraktowała mnie jak idiotkę. Na zasadzie dała mi do zrobienia zadanie, kiedy ja stwierdziłam, okej, mogę pomóc, może ułatwię jej, powiedzmy, pracę. Dała mi do zrobienia jedno zadanie i ja dopiero po wykonaniu tego zadania uświadomiłam sobie, że ona dała mi głupią robotę, żeby się tylko mnie pozbyć z pola widzenia i żebym jej nie kręciła się pod nogami. I ja wtedy miałam z 11 lat i ten moment, kiedy uświadomiłam sobie, że ktoś zrobił ze mnie idiotę, do dzisiaj wspominam i mam żal do tej pani pedagog, która ma wykształcenie pedagogiczne, nie? I to są takie małe rzeczy z dzieciństwa, trochę teraz może to nie jest związane bezpośrednio z wyglądem, nie? Ale takie małe rzeczy, które zostają z nami na całe życie i być może w przyszłości będziesz o wiele bardziej sceptycznie podchodziła do tego, jak ktoś cię poprosił o wykonanie jakiegoś zadania, bo się zastanawiasz, czy to nie jest przypadkiem robienie teraz z siebie idioty.
Mi się wydaje właśnie, że każda taka sytuacja to kostka domina. I one się na ciebie nakładają, nagle stajesz się dorosły i jakby to wychodzi.
Handluj z tym, nie?
No. To jest takie ciężkie. I w moim odczuciu... Ej, piesku! W moim odczuciu my jako kobiety, ja mam już 25 lat i mam wrażenie, że od roku dopiero potrafię się z niektórymi tymi demonami z przeszłości uporać. Dopiero potrafię je zrozumieć, dopiero potrafię je przełożyć na życie, dopiero...
Nazwać.
Dopiero potrafię je nazwać, potrafię... W momencie, kiedy potrafisz coś nazwać, to jest pierwszy krok do tego, żeby sobie z tym poradzić. I mi się wydaje, że też to kolejna sprawa, boimy się wiele rzeczy nazywać.
Tak, bo jeśli coś ma już nazwę, to zaczyna istnieć. Wcześniej jest w mojej głowie i nie ma problemu, nie? Jak czegoś nie wypowiem, to tego nie ma.
I w tym momencie, moja droga, robimy zwrot akcji. Mam do ciebie important pytanie. Czy doświadczyłaś jako młoda dziewczynka jakiegoś takiego komentarza w twoją stronę dotyczącego wyglądu, który sprawił, że stwierdziłaś, że coś jest z tobą nie tak?
Wiesz co, tak, doświadczyłam. Pierwszy to taki, pamiętam, no już wspomniałam, jestem wyrośnięta i zawsze byłam. I trochę się nasłuchałam, że jestem żyrafą. Mhm. I to nie było miłe, bo ktoś oceniał mnie, to jeszcze jakiś gówniarz, to jeszcze był młodszy rocznik, więc gdzie jest ten szacunek dla starszych, nie? Więc ktoś ocenił mnie na podstawie właśnie wyglądu.
Tylko tutaj jest trudniej. Tutaj nie masz pomysłu, żeby iść w stronę diet, tylko raczej uciąć sobie kawałek stopy może.
Tak, aczkolwiek ja absolutnie kocham mój wzrost i szanuję każdy jeden centymetr. I nawet mam tak, że jak w towarzystwie się okazuje, że nie jestem najwyższą dziewczyną, to czuję tak trochę, ej, ktoś mi zabrał tytuł, nie? Więc jestem z tym zupełnie pogodzona, ale takich akcji z komentarzami związanymi z wyglądem trochę mam, ale one nie są już z dzieciństwa, tylko z wieku nastoletniego, kiedy zaczęłam etap przygotowywania się do bycia modelką, czyli ja najpierw się bardzo mocno odchudziłam i wtedy zaczęły się moje poważne zaburzenia odżywiania.
To ja mam tutaj jeszcze takie wtrącenie. Przytyki rodziny. Matko, jak na mnie zapalnie działa, jak babcia mówi do swojej wnuczki, że przytyła, albo że jest za chuda, albo jakby po co coś takiego.
Tak.
My bardzo często w schemacie rodziny, jakby to jest dowodnione naukowo, w wielu badaniach się to opisuje, kobiety... Dziadek jakby w roli tej występuje dużo rzadziej, ale babcia właśnie bardzo często w jakiś sposób ocenia tą wnuczkę. I to jest, albo ciocię. I to jest taki model, który wpływa na psychikę tej dziewczyny. Ja nie wiem, jakim prawem, tak na dobrą sprawę, bo to sprawia, że ty się czujesz trochę materialnie, jako ta wnuczka.
A u chłopaków nie ma tematu.
Tak.
O, wnusiu, przytyłeś. Nie, tylko... Wnuczko, przytyłaś.
Nigdy nie słyszałam, żeby moja babcia powiedziała do mojego brata, że przytył.
Ja też.
Zawsze ja. Albo ale schudłaś, ale przytyłaś, ale masz pucki. A moje poliki to jest jeden wielki chomiczek cudowny, więc jakby teraz w tym momencie traktuję to jako taką miłość babciną, bo jakby jestem już starsza, ale jako nastolatka, której buzowały hormony masakrycznie, która cały czas próbowała odnaleźć siebie, która nie rozumiała tego, co się dzieje, która próbowała ulepszyć swoje życie, a później wymyślała sobie jakieś chore problemy, to nie pomagało. I to zawsze też było takie nieprzyjemne. I jakby ja nie mówię, że to dotyczy tylko mnie, bo wiem, że wiele dziewczyn się z tym zmaga i nawet kobiety widzą bobasa i już mają swoje zdanie, czy jest pulchny, czy jest gruby. Jak ja kiedyś szłam na spacer i taka pani do takiego dziecka podeszła i tak mówi do tej mamy, no ale to dziecko to taki pulpet. I jakby takie wydawanie opinii swoich, niepotrzebnych.
Wiesz co, tutaj moim zdaniem, gdy nasze życie będzie bardziej takie zmultimedializowane, multimedialne i będzie na przykład możliwe, że jak coś powiesz dobrego, to będzie taki dżingiel z niebios, to też dobrze, żeby w takich sytuacjach rozwijał się taki mem, który kiedyś widziałam na Make Life Harder, gdzie jest zdjęcie ziemi i jest napisane ziemia przed wydaniem twojej opinii, ziemia po wydaniu twojej opinii. I w sensie jest dokładnie ten sam obrazek, nie? W sensie świat nie potrzebuje twoich opinii.
Zwłaszcza, że to są bardzo często opinie subiektywne, które potrafią jednemu człowiekowi...
Opinia z definicji jest subiektywna, nie?
Tak, ale właśnie to takie subiektywne opinie potrafią z czyjegoś życia zrobić często piekło. Bardzo często jest tak, że my jako kobiety właśnie przez kolejne kobiety, starsze kobiety, bardziej doświadczone kobiety, swoją wartość zaczynamy upatrywać również w wyglądzie.
Mój Od najmłodszych lat.
Mój tato zawsze lubił we mnie intelekt, żart. A jakby mama często mówiła mi, w tej kurtce wyglądasz okej, w tej nie. Wiecie, o co chodzi? Jakby wiadomo, że to jest z dobrego serca, z miłości, z tej takiej całej czułości, która od niej płynie, ale te wszystkie opinie, które zbiera kobieta przez całe życie, kształtują ją w tak niewyobrażalny sposób, podświadomie też.
Oczywiście. I też komentarze na zasadzie, musisz o siebie zadbać, bo nie znajdziesz męża.
O,
jakby
matko.
To był szczyt twoich marzeń, znaleźć męża.
No, tak.
Wiesz co, to ja...
Takie genua.
Ponieważ ty umiesz język francuski, to możemy sobie pozwolić na takie trudne słowa. Ja jeszcze na chwilę bym chciała wrócić po pierwsze do aspektu, jeśli coś wypowiesz, to nabiera mocy. I to też jest pewnie odcinek już, temat na kolejny odcinek, bo ja na przykład mogę teraz śmiało powiedzieć, że mam zaburzenia odżywiania, bo uważam, że one ze mną już zawsze będą. Natomiast w tym momencie one nie są już takie, jak były kiedyś. Nie są tak intensywne, jak były kiedyś. Natomiast w momencie, kiedy było ze mną najgorzej, to ja gdzieś z tyłu głowy miałam alarm. Ej, chyba coś jest nie tak. Ale wtedy tego nie była w stanie się przyznać. I teraz dopiero jestem w stanie to głośno powiedzieć. I powiedzenie tego też innej osobie nie napawa mnie wstydem. A kiedyś to było dla mnie strasznie wstydliwe, żeby powiedzieć, że w ogóle nie radzę sobie z tak błahym tematem jak jedzenie. Więc to jest jedna rzecz, a propos tego, że jak coś powiesz, to nabiera mocy. A jeśli chodzi o te komentarze, to oczywiście temat babć w momencie, kiedy zaczęłam się odchudzać, to było jedno, ale w momencie, kiedy zaczęłam nabierać znowu ciałka, to też się nasłuchałam komentarzy i wtedy oczywiście babcie mówiły, no teraz tak fajnie wyglądasz. I w mojej głowie od razu było cholera.
Coś jest nie tak.
Coś jest nie tak, bo jeśli dobrze wyglądam, to znaczy, że jestem gruba. I to też jest bardzo, że tak powiem, tricky. Więc jeśli ktokolwiek z was zna osobę, która wychodzi z zaburzeń odżywiania albo podjęła leczenie zaczęła się zmieniać z wyglądu, bo leczenie działa, dajmy na to, bądźcie naprawdę delikatni nawet z komplementami, bo one mogą jeszcze nie wejść. Ja w tym momencie, jak ktoś mi powie, zaokrągliłaś się, to powiem, tak, jestem z tego bardzo zadowolona. Ale w tamtym momencie, jak na przykład przytyłam tam trochę i babcia mi powiedziała, no teraz tak ładnie, tak kobieco wyglądasz, to dla mnie to było straszne.
Mm-hmm. Nie byłaś jeszcze gotowa. Mm-hmm. Jakby te wszystkie takie sytuacje determinują nas jako człowieka później. I dzieciństwo, babcie, koleżanki, koledzy, nauczyciele.
Ludzie na ulicy.
Całe dzieciństwo ma na nas wpływ. Na ulicy to można się w wielu sytuacjach różnych rzeczy nasłuchać. Zwłaszcza od takich osób, które nie mają, że tak powiem, problemu z wypuszczaniem jadu. I często tacy mężczyźni, którzy nadużywają alkoholu bardzo łatwo.
Pan kierownik.
Na przykład pan kierownik bardzo chętnie ci opowie, co widzi. Nigdy bez...
O, jaka piękna pani, jakie piękne nóżki.
I najgorsze jest to, że my też nie jesteśmy jako kobiety nauczone przyjmowania komplementów. Tak jak powiedziałaś, my bardzo często szukamy w tym problemu, szukamy jakiegoś haczyka. Gdzie jest haczyk? Czemu on mi tak mówi? Coś jest ze mną nie tak? Dlaczego on mnie pochwalił? I co ciekawe, ja poznałam różne kultury, mam różnych znajomych i w innych krajach zupełnie inaczej się do tego tematu podchodzi. Jak ci ktoś zaczepia i mówi ci na ulicy, że jesteś fajna, to ty serio myślisz, że jesteś fajna, a u nas, jak ci ktoś tak powie, to czujesz takie rozgoryczenie wewnętrzne, nie wiem,
ale
jak nazwać
widzisz,
tą emocję.
Bo w Polsce, jeśli ktoś na ulicy powie ci, że jesteś fajna, to zazwyczaj nie jest to osoba, od której chciałabyś to usłyszeć, tylko jest to właśnie albo jakiś pan kierownik, albo Seba. I to sprawia, że czujesz się bardzo niekomfortowo, bo ktoś właśnie widzi cię po raz pierwszy i zazwyczaj nawiązuje do twojej seksualności. I to sprawia, że jeszcze w naszym kraju, gdzie w ogóle się raczej nie zaczepia ludzi na ulicy, sprawia, że moim zdaniem traci się poczucie takiego komfortu, że ktoś na ciebie nagle patrzy.
I ocenia.
I ocenia. Bo to, co innego, kiedy wydaje mi się, siedzisz w restauracji i obok przy stoliku siedzi jakaś kobieta, która ci powie... Fantastycznie pani wygląda. I okej, jedna osoba sobie pomyśli, czego ta małpa ode mnie chce. Ale druga może pomyśleć, o, spoko, nie?
Zrobiłaś mi dzień.
Tak, ale jak idziesz ulicą i nagle zaczepia cię ktoś, żeby powiedzieć, ale pani jest ładna, co myślisz? O kurde.
Kawka w maku?
Czy ja mam mój gaz pieprzowy w kieszeni?
Ja miałam taką sytuację, podszedł do mnie pan Seba i mówi tak, ale z ciebie dobra sztuka. Robiłbym z tobą wszystko na każde sposoby. To co, kawka w maku? Ja tak na niego patrzę.
Może frytki i do tego.
No miałam tak odpowiedzieć, bo to był czas tej reklamy. Na studiach właśnie byłam, ale mówię, nie, wypisuję się. Tył zwrot i...
Ale widzisz, i właśnie te komentarze, chętnie bym się z panią zapoznał, coś takiego i... Albo ktoś ci mówi, o, jaka śliczna panienka, mogłabym ją oglądać godzinę. To nie jest komplement. To jest uprzedmiotowienie, bo ty wiesz, o co mu chodzi.
No właśnie, ja uważam, że kobiety mają dużo więcej do zaoferowania światu niż tylko wygląd. I wydaje mi się, że to jest clue tej sprawy.
Ale ciągle żyje płeć piękna i płeć brzydka, więc u nas od razu się skupia na tym, że jesteś piękna, nie?
Albo nie.
No albo nie, ale chodzi o to...
I znalezieniu czego jednak brakuje.
Tak, ale chodzi o to, że płeć ta, brzydka, na którą można patrzeć, a nie słuchać, bo na przykład... No.
A ja bym wolała, żeby ludzie mnie słuchali. Nie wiem jak ty.
Nie słuchają, nagrywam podcasty. Także witaj, Klaudia. Teraz ciebie ludzie też słuchają.
W końcu mam głos.
Rozwiązania są pod ręką. Kurczę, no powiem ci, słuchaj, zostaje minuta i zmieścimy się dokładnie w 45 minutach zaplanowanych, więc jestem pod wrażeniem, że zrobiłyśmy sobie taką ciekawą wycieczkę, moim zdaniem ciekawą.
Taką podróż.
Wracając. Taką podróż i wydaje mi się, że to jest dobry wstęp do całej reszty odcinków.
Poruszyłyśmy dosłownie wszystkiego troszkę.
Troszeczkę. I dalej możemy nagrywać kolejne odcinki, sezony. I oczywiście, to ponieważ zbliżamy się do końca, zachęcamy Was bardzo gorąco, żebyście dzieliły się swoimi przemyśleniami po tym odcinku, swoimi historiami. Możecie pisać bezpośrednio do Klaudii na klaudia.łakoma na Instagramie. Możecie pisać do mnie do zmaczne.go. Albo założymy sobie jeszcze maila podcastowego.
Myślę, że tak.
Który też. Jeszcze nie podam Wam nazwy, bo jeszcze nie wiemy, jak się nazywa podcast. Ale w opisie na pewno znajdziecie.
Tak. Ja myślę właśnie, cały czas mam tak w głowie, że się cały czas zastanawiam, czy macie tak jak my, czy przeżyłyście coś takiego, czy coś takiego Was dotknęło, czy coś zdeterminowało właśnie, że Wasze życie pobiegło w dziwnym kierunku. Taka jedna sytuacja.
Albo jeden odcinek dygresji.
jeden odcinek Degrassi.
Ja na przykład pamiętam taki odcinek, kiedy zamordowali jednego młodego chłopaka i to było wydarzenie, które mnie wstrząsnęło. Ja do dzisiaj pamiętam tą scenę, kiedy młodego chłopaka zadźgali nożem.
Tutaj właśnie jesteśmy przy aspekcie silnych emocji. Jeżeli poczuje ktoś silną emocję, to zawsze jeżeli ktoś poczuje silną emocję, to zawsze to wpłynie na jego życie. I pójdzie w innym kierunku najczęściej. Ja zawsze sobie wyobrażam nasze takie historie życiowe, to gdzie jesteśmy w tym momencie, jak takie zderzające się kule, jak taki bilard. Bardzo często to mam tak w głowie, że na przykład spotkałyśmy się i nagle jesteśmy tutaj, więc nasze kule się tak jakoś zbiegły.
A spotkałyśmy się w Łodzi na imprezie.
Tak, tak, no. Tak. Jesteś Klaudia Łakoma? Tak. Porozmawiam? Tak. Ja zawsze tak chętnie było. Z każdym porozmawiam, bo po prostu uważam, że ludzie wnoszą niesamowitą wartość do naszego życia.
No, doświadczenia, historie, emocje. Także bądźcie tymi naszymi ludźmi, wnieście swoje historie, swoje doświadczenia, a my bardzo chętnie się z nimi zapoznamy, a potem opowiemy o nich w kolejnym odcinku. Klaudio Łakomo, Łakoma na wiedzę. Bardzo
Małgorzato,
dziękuję.
Małgorzato, wzajemnie.
Do zobaczenia.
Cześć.